Dzień dobry wieczór, Piotrze.
No, dzień dobry, wieczór, Marku. Jak tam?
No,
Jak jest?
nadejszła wiekopomna chwila. Będziemy mówić o Yellow Jackets dzisiaj.
Tak, jednym z nowszych i chyba lepszych seriali, zdaniem niektórych najlepszym horrorze serialu w ostatnich latach, a takie dobre opinie się zdarzają rzadko, muszę powiedzieć. To już w sumie kolejna nasza wakacyjna odsłona serialowego filmotekarium, gdzie przyglądamy się tym najciekawszym serialom. No i nie wszystkie zbierają takie pochlebne opinie, prawda?
Jakby to powiedzieć, nie wszystkie, ale na przykład śledzę uważnie losy drugiej fundacji. No i tak jak zwykle w internecie, jedni się zachwycają, że to taki monumentalny serial. Rzeczywiście on wkroczył w taką fazę w tej chwili, no, gdzie zaczyna się robić ciekawie, bo druga fundacja oraz Imperium zaczyna przeciwdziałać. No, nic nie zdradzam, bo tak naprawdę to nawet w bardzo ogólnych omówieniach tejże serii, czy to książkowej, czy filmowej, znajdziecie Państwo. No i ta seria druga, no, przez niektórych jest bardzo chwalona. Nie wiem, jakie inne seriale, Piotrze, masz na myśli, bo ja na przykład czekam cały czas na serial z Adamczykiem, czyli to For All Mankind, czy Mankind, o, no tak, w każdym razie czekam, bo ma w trzecim kwartale być uruchomiony, ale ten trzeci kwartał, no gdzieś tak w połowie właśnie jest i dalej go nie ma, no to tym się martwię chociażby.
No właśnie, jeżeli mówimy o Yellow Jackets, to drugi sezon też wystartował, ale jeszcze żeśmy go nie skonsumowali, także dzisiaj posiłkujemy się tylko odsłoną pierwszą i tylko o niej będziemy mówić. Zacznijmy może. Dzisiaj też przyjmiemy taki sposób omawiania tego serialu, jak był już odnośnie chyba któregoś, że trzy plusy, trzy minusy. Będziemy się wymieniali, ale najpierw przejdźmy do omówienia takiego zarysu fabuły. Otóż skupia się ona wokół losów członkiń żeńskiej drużyny futbolowej ze stanu New Jersey, jeżeli dobrze pamiętam, no, która podczas lotu na mistrzostwa spotyka się z niewyobrażalną tragedią. Samolot, którym lecą dziewczyny i ich trener oraz inni członkowie załogi, rozbija się w odludnym rejonie prowincji Ontario. Ginie kilka osób, w tym trener. Przy życiu pozostaje część młodych ludzi, plus bodajże to jest drugi trener, ale on jednak traci nogę. No i ta opowieść jest prowadzona, Marku, dwutorowo. Poznajemy losy bohaterek w momencie katastrofy, a także później, kiedy są dorosłe, no i mierzą się z problemami codzienności, ale też traumami przeszłości. Najważniejsze jest jednak to, że historia sprzed lat zaczyna do nich wracać, odzywać się w najmniej oczekiwanym momencie. Trzeba też powiedzieć, że pierwszy sezon nie wyjaśnia nam wszystkich zagadek. Czyli jeżeli poczytacie coś o tym, o Yellow Jackets na internecie, na różnego rodzaju tam portalach filmowych, to spotkacie się z informacjami, które na przykład w tym pierwszym sezonie nie są dostępne. W jakiś sposób, na przykład z postaciami, które tam nie występują. No i co jeszcze możemy powiedzieć, Marku? Wiem, że to ci się podobało.
Tak, podobało mi się. To jest rzeczywiście jeden z takich seriali, przy którym my pewnie nie damy rady, nie uda nam się przekonać Państwa, dlaczego jest jak jest. Już śpieszę wyjaśnić, o co mi tak naprawdę chodzi. Otóż zdarzają się czasami takie filmy, pozornie takie jak inne, a jednak jest w nich coś takiego, być może to talent reżyserski, być może talent z ludzi, którzy pisali scenariusz, być może jakieś inne jeszcze talenty sprawiają, że są takie seriale, od których trudno się oderwać. Momentami ten serial właśnie taki jest. I tak naprawdę, gdybym miał odpowiedzieć na pytanie, dlaczego on taki jest, to miałbym spore kłopoty. Ja oczywiście przygotowałem, tak jak Piotr o tym powiedział, te trzy plusy, trzy minusy, ale to tak naprawdę niczego nie wyjaśnia. Jest coś takiego w tym filmie, że on rzeczywiście ciągnie do siebie i no cóż, no to ja powiem banał, który Państwo przeczytacie niemal w każdej recenzji, że jest to film, który łączy sobie coś, co już jakbyśmy znali. Bo jest w tym filmie trochę Władcy Much, jest w tym filmie trochę Blair Witch Project, jest trochę Lost, no, ale to i tak nic nie tłumaczy, bo to jest film osobny, on zawierając elementy filmów, seriali, które wymieniłem, czy też utworów literackich, to on to tak naprawdę nie tłumaczy niczego. A jednak, no, myślę, że w sposób zasłużony ten film został okrzyknięty takim odkryciem tego sezonu.
Tak, to może przejdźmy do tych naszych trzech plusów, trzech minusów. No może nawet będzie ich trochę więcej, ale sobie jakoś poupychamy. To nie wiem, kto zaczyna. Może ty, Marku. Twój pierwszy plus, Yellow Jackets.
Tak, mam tutaj listę i pierwszym plusem dla mnie są dwa plany czasowe, o których wspomniałeś, Piotrze. Otóż mamy lata 90, drugą połowę, bodajże 96 rok, to jest pierwszy plan czasowy, kiedy to dzieją się rzeczy dramatyczne. No i mamy to, co jest teraz, now. Ale tu też się dzieją rzeczy dramatyczne, może nie aż tak i nie tak tajemnicze, ale też jest dosyć grubo, dosyć gęsto. I ja podejrzewałem, że kiedy tak to się dopiero zaczynało, to miałem takie przekonanie, że to się nie uda. Że jeżeli dzisiaj, w tym now, poznajemy losy, poznajemy ludzi, którzy uczestniczą też w tej przeszłości, to mnie nie przyciągnie, bo ja przecież doskonale będę wiedział, kto przeżył, kto nie przeżył, kto odniósł rany i tak dalej. I to się nie może udać, to będzie cienkie. Tymczasem scenarzyści tak to rozegrali, że pomimo tego, że no, rzeczywiście siłą rzeczy pewne odkrycia dotyczące bohaterów tych z lat 90. robię po drodze i Państwo również, oglądając serial, to niewiele to przeszkadza i wcale nie ujmuje to dramatyzmu wydarzeniom. No nie chcę mówić, że wręcz przeciwnie, ale na pewno nie przeszkadza, bo te wydarzenia w jednym i drugim planie czasowym rządzą się swoimi prawami. One mają sporo wspólnego, niemniej jednak ich dramaturgia jest zupełnie inna. Tam mamy do czynienia z zagubionymi dziewczynami, przynajmniej w większości, no bo tak jak wspomniałeś, jest drugi trener, jest chłopak, jest jeszcze jeden chłopak. W każdym razie to jest jeden plan czasowy i tam rzeczywiście dzieją się rzeczy dramatyczne i tajemnicze, o czym mamy okazję przekonać się właściwie od samego początku, bo ta scena wprowadzająca, no ona jakiś klimat robi, a później szukamy potwierdzenia tego klimatu, ale też w tym planie czasowym współczesnym, no dzieją się rzeczy dramatyczne, zahaczające o, no może nie o gangsterkę, ale w każdym razie o jakiś szantaż, przeszłość wraca po prostu. No, nie wiem, na ile mogę to powiedzieć. W każdym razie pojawiają się pewne symbole, pojawiają się pewne, no siłą rzeczy pojawiają się wspomnienia, odwołania do tamtych czasów, ale to, co śledzimy z kolei wcześniej, w latach 90., to nie są retrospekcje. My to oglądamy na świeżo. Jakbyśmy w tym uczestniczyli, bardzo udane połączenie. Ja chyba czegoś takiego na taką skalę, tak rozegranego, chyba nie widziałem. W każdym razie nie przypominam sobie. To byłby dla mnie plus, że scenarzyści oraz reżyser potrafili tak zagrać tymi planami czasowymi.
Coś tutaj rzeczywiście jest na rzeczy. Może to nie jest jakieś arcydzieło, ale jest to ciekawe. To znaczy też mamy skrajnie zarysowane postaci, to też jest druga sprawa, o tym za chwilę powiem. A ja teraz powiem o swoim pierwszym plusie, Marku, i może to zabrzmi dziwnie, ale to jest czołówka. Świetnie wykonana, podkręcająca atmosferę, lekko oldschoolowa, no i zachęcająca bardzo, bardzo do oglądania. No cóż, no sami musicie zobaczyć, nawet na YouTubie, pewnie gdzie ona tam jest. Natomiast i tutaj pewien paradoks i muszę wam powiedzieć, że plus czołówki to jedno, ale ta czołówka jest też moim pierwszym minusem. Dlaczego? Otóż sceny, które tam widzimy, jakieś przebitki z filmu, podobnie zresztą jak plakaty i wszelkie tam grafiki związane z Yellow Jackets, nie do końca nam oddają to, co się w tym filmie dzieje. Otóż ten okres ich, nie wiem, czy tu się zgodzisz, ten okres pobytu w głuszy, w tym lesie, wcale nie jest taki mroczny i tajemniczy, poza może kilkoma epizodami, jak nam się tą atmosferę nakręca i jak to ukazuje ta czołówka. Z jednej strony, rzeczywiście ona jest fajnie zrealizowana, ale z drugiej pokazuje nam to, co w tym filmie najlepsze. To jest tak jak z trailerami, wiesz. To, co najlepsze, najbardziej podkręcające jest pokazane, a potem to już jest różnie. Owszem, te dziewczyny tam przebywając w lesie odnajdują opuszczony dom, mumie właściciela i tak dalej, i tak dalej. Jest nawet moment z seansem spirytystycznym. Natomiast przez większość czasu pierwszego sezonu widzimy te ich zmagania z codziennością, tak? Z jakimiś tam sprawami międzyludzkimi, romansami, kłótniami, intrygami, ale to wszystko jest do zniesienia i do zaakceptowania. Mówiąc krótko i podsumowując, ten mój plus i minus jednocześnie, treść posterów i czołówki jest deczko niezgodna z zawartością. Serial nie jest tak mroczny, jak otoczka, którą wokół niego stworzono, i jak chociażby czołówka. Nie wiem, czy się zgodzisz.
Wiesz co... Nie wiem, bo wydaje mi się, że wydarzenia, z którymi mamy do czynienia w pierwszym sezonie, one prowadzą do tej mroczności, do tej pierwszej sceny, która, nie wiem, co ty nazywasz czołówką, czy to tam, gdzie napisy lecą, czy tę pierwszą scenę.
Intro przede wszystkim.
No więc dla mnie z kolei pierwsza scena, taka mroczna, która przypomina pewien obrzęd, pewien jakiś tajemniczy kult, to jest jedna ze scen, które są na początku. Ona jest dla mnie wprowadzeniem do tego, co się będzie działo. Ja cały czas szukałem pewnych śladów w tym właśnie, w tej dosyć na początku przynajmniej sielskiej rzeczywistości, tu może przesadzam, to może nie sielskiej, ale takiej na początku rzeczywiście niegroźnej, no to tu dopatrywałem, kiedy ten mrok się pojawi, i on pojawia się bardzo powoli. On jest dawkowany bardzo tak oszczędnie. My kończymy pierwszy sezon i tego mroku nie ma jeszcze zbyt dużo, i wiemy, tak naprawdę podejrzewamy, wiemy, no, dobierzcie państwo sami słownictwo, ale mamy podstawy do podejrzeń, że to, co najlepsze w tym serialu, rzecz do dyskusji, jest jeszcze przed nami, bo te najmroczniejsze rzeczy jeszcze się nie wydarzyły, chociaż, i tu może przejdę do drugiego plusa swojego, to łączenie gatunków. Otóż ten serial, no gdybym miał powiedzieć, jaki on jest, czy to jest horror, czy to jakiś tam film grozy, czy to jest dreszczowiec, czy to jest film sensacyjny, jaki to jest film, no to dużo kawałków z różnych gatunków by tu było. Fantastyki jest trochę, ale bardzo, na razie trochę raczej takiej, no, ale się pojawia. No, to dla mnie też jest duży plus. Ja lubię takie filmy, które łączą w sobie, nie są zdefiniowane tak zasadniczo, że to fantastyka naukowa, a to horror. Nie, a czy tam powiedzmy jakiś inny dreszczowiec, czy jakieś jeszcze inne odmiany gatunkowe. Nie, tu mamy do czynienia z miksem i moim zdaniem ten miks jest bardzo udany, i to byłby mój drugi plus dla tego filmu.
Tak, te miksy to jest w ogóle moim zdaniem przyszłość horroru i science fiction, dlatego że te gatunki w takiej klasycznej, konwencjonalnej formie troszeczkę już się wyczerpały. Przynajmniej jeżeli ktoś nakręci taki, wiesz, klasyczny horror, to często się spotyka z zarzutami, że to jest po prostu w dzisiejszych czasach nudne, bo jest oklepane. A też teraz ja przejdę do swojego plusa numer dwa, i to są aktorzy. Nie wiem, czy absolutnie fantastyczni, natomiast bardzo dobra obsada. W większości jest też tak, że nie są to postaci, które tworzą wobec widza jakiś dystans. Wiesz, nawet w sytuacjach, które są niezbyt realistyczne, jesteśmy w stanie im wybaczyć, zarówno aktorom, jak i scenarzystom, bo chcemy się dowiedzieć, co będzie dalej. No wiesz, jest kilka takich scen, które realistyczne nie są. Natomiast każda z głównych bohaterek czterech kieruje się czymś innym. i chyba nie wszystkie sobie ufają i to też widać. Druga sprawa w tym moim drugim plusie. Oczywiście ten serial ma też akcenty, wiesz, wyraźne, tak zwane poprawno-politycznościowe, ale one za bardzo nie biją po oczach. Wręcz wszystko jest realistyczne od strony takiej życiowej. Nie mówię tutaj już o tych kruczkach i zakrętach w scenariuszu, który opowiada nam bardzo, może nie fantastyczną, ale niezwykłą historię, tak? Ale jeżeli chodzi o aktorów, o obsadę i o wykonanie, naprawdę jest fajnie, nie ma się czego czepiać, dobrze się to ogląda. Mój drugi, to jest, widzisz, mój drugi plus kolejny raz ma charakter, jakby nie było, techniczny.
Tak, ja się nawet zgodzę z tym, chociaż jeśli chodzi o aktorów, to będą też u mnie minusy, ale akurat nie związane z tym, o czym przed chwilą powiedziałeś. Tu aktorzy jak najbardziej dają radę, zarówno młodsze kopie, jak i starsze kopie bohaterów, bohaterek dają radę i to się przyjemnie ogląda właśnie od tej strony aktorskiej. Tu nie ma ani przesady, ani nieporadności, ani jakichś takich typowych kiksów dla seriali, że
tak, jeszcze się udało zrobić coś, co nie zawsze się dzieje w przypadkach, kiedy mamy dwa plany, przeszłość, przyszłość. Aktorki odgrywające postaci w latach 90. są podobne, nieco, oczywiście nie jakoś tak strasznie, ale nieco przypominają fizycznie swoje odpowiedniki współczesne. To też nam dodaje pewnej autentyczności, bo nie zawsze tak jest. Czasami, wiesz, widzimy bohatera w przeszłości, który wygląda zupełnie inaczej. I to już nam trochę bije po oczach.
No tak, to mamy po dwa plusy, to czas by było jeszcze na jeden plus z mojej strony. Okej, wydaje mi się, że za duży plus można uznać przedstawienie postaci nastolatek w latach 90. To wbrew pozorom nie jest takie proste. W ogóle nastolatki nie są proste. Nastolatki mają to do siebie, że są emocjonalne, mocno nabuzowane hormonalnie i często nieprzewidywalne. Więc albo można pójść taką drogą, że przedstawić młodych szaleńców, młodych wariatów czy wariatki. I to oczywiście kusi pewno niektórych scenarzystów, ale to byłoby nieprawdziwe. No to po prostu tacy młodzi ludzie nie są, tacy bywają w niektórych co gorszych filmach. Natomiast ja myślę, że wrzucanie tego do takiego worka z napisem nastolatki, to byłoby krzywdzące dla nastolatków, bo takie postrzeganie przez dziadersów, przez ludzi starszych, że nastolatek to musi być głupi i nie ma gadania, nie dość, że głupi, to jeszcze właśnie emocjonalny nadwyraz, właściwie do przesady, to by było krzywdzące i tu się udało moim zdaniem w tym filmie to jakoś zbalansować. To znaczy oczywiście młodzi ludzie, których obserwujemy, oni mają swoje prawa, mają swój wiek i czasami zachowują się emocjonalnie czy bardzo tak w sposób taki, który przy starszych osobach niekoniecznie musiałby zafunkcjonować, ale to wszystko jest utrzymane w pewnych ryzach, to nie jest kompletne wariactwo. Fajnie są pokazane różne charaktery tych dziewczyn, bo mamy tu taką niby szarą myszkę w okularach, która się tam gdzieś kocha w kimś, no już dobrze, nie będę opowiadał, ale w każdym razie, która jednocześnie potrafi być kobietą niesłychanie zdecydowaną. To znowu pewne sceny w filmie, to zaraz na początku się pojawiają, gdzie ona pokazuje pewien pazur. Niby jest szarą, taką zakompleksioną myszką, a z drugiej strony w sytuacji dramatycznej, kryzysowej potrafi działać niezwykle szybko, niezwykle skutecznie, to może nawet ważniejsze od tej szybkości, wie co robi, nie dziwimy się, to znaczy to pasuje do postaci, to nie jest nagła eksplozja tych rzeczy, które wymieniłem wcześniej, tylko one pasują do tej ani innej dziewczyny. Podobne przykłady mógłbym podawać w przypadku innych bohaterek i bohaterów. To się wszystko trzyma kupy, to wszystko jest podane w taki sposób, że ja w to wierzę. I tu bym się chciał zastrzec. Ja nie wiem, nie pamiętam, albo może już nie do końca kojarzę, jak zachowywały się nastolatki w drugiej połowie lat 90. No wybaczcie Państwo, ale to czasami jednak umyka. Tym bardziej nie wiem, jak zachowywały się nastolatki w Stanach Zjednoczonych. Ale obraz, który jest przedstawiony w tym filmie, jest przedstawiony w taki sposób, że ja wierzę. Wierzę reżyserowi, wierzę scenarzyście, że to tak mogło wyglądać. I to jest ten trzeci plus w filmie, który, no, ja bardzo, bardzo jest mi to bliskie. To znaczy bliskie w tym sensie, że ja lubię dobrze narysowane postacie i te postacie są dobrze narysowane.
To teraz mój plus numer 3 i to jest coś, o czym już była mowa, nawiązanie do takich klasyków jak Blair Witch Project czy Lost. Chociaż ja podkreślałem to już kiedyś, że jestem fanem Blair Witch, przynajmniej dwóch części, a ta druga, która się pojawiła, została wyklęta i nie nadaje się to do oglądania, natomiast oryginalna część i ta z 2016 roku to jest coś, co bardzo lubię. I tam mamy w Yellow Jackets takie symboliczne ukłony w stosunku do tej produkcji. Oczywiście nie jest to żadna otwarta inspiracja, chociaż pojawiają się takie elementy charakterystyczne dla Blair Witch, jak dom pośrodku lasu, który odgrywa przecież w historii Wiedźmy bardzo ważną rolę, także znajdowane tam w lesie symbole, chociaż nieco w innej formie. No i w tym przypadku widzimy takie mrugnięcie okiem, chociaż inni, wiesz, mówią na przykład o nastroju kingowskim, bo musicie wiedzieć, i podkreślam to po raz drugi, my dzisiaj mówimy tylko o pierwszym sezonie, natomiast to, co znajdziecie teraz w sieci, zahacza już o sezon drugi, który nam troszeczkę fabułę zmienia, z tego co wiem, i ona wędruje w innym punkcie. Ale Marku, mówiąc o tych postaciach, to rzeczywiście jest to bardzo ciekawe, bo tam mamy trzy skrajności. Z jednej strony osobę, która no, ma chęć zaistnienia, czyli panią senator tak naprawdę. Z drugiej strony mamy gospodynię domową i matkę, a z trzeciej, no nie wiem, czy tutaj mogę tak powiedzieć, bo nie wiem, czy w ogóle istnieje coś takiego jak konstytucja bibliotekarium, czy ta konstytucja zabrania używania słowa menelica, ale chyba nie.
Chyba nie.
Także mamy taką osobę, taką gochę typową, która oczywiście też ma jakiś tam swój urok i też mamy bardzo ciekawą scenę na sam koniec pierwszego sezonu z jej udziałem, który pewnie nam wiele wniesie do sezonu drugiego. No dobra, ale to wiesz, powiedzieliśmy już o tych plusach, ja powiedziałem o swoim pierwszym minusie, to minus numer 2 od ciebie.
No, minus numer 1 ode mnie. Aha. Minus numer jeden ode mnie. Powiem tak, ja w minusach skupię się jednak na tym, co lubię najbardziej krytykować, czy się czepiać w filmie, na szczegółach. Otóż, no, dostajemy sytuację, w której samolot spada gdzieś tam w odległym stanie, pośrodku niczego, pośrodku pustki, wśród gór, lasów i w ogóle tam, no, w Polsce to się mówi, że wiadome zwierzęta, czyli psy, wiadomym organem szczekają w takim miejscu. Tu nawet psów nie ma, żeby miały czym poszczekać. W związku z tym, no, kompletna głusza. I no właśnie, i mamy ten osławiony domek, który te dziewczyny, w ogóle ci zagubieni, nie, też nie zagubieni, no w każdym razie ci, którzy spadli z samolotem, odnajdują. No i proszę Państwa, ten domek, on jest zbudowany w taki sposób, że ja nie wierzę, że on na takim pustkowiu mógł powstać. Bo jakby on był jeszcze zbudowany z takich bali, nie do końca obrobionych, tam za dużo cywilizacji w tym domku jest, za dużo elementów naszej cywilizacji, żebym ja był w stanie uwierzyć, że to jest domek oddalony, a może i więcej, od cywilizacji. Oczywiście biorę pod uwagę, że to może być jakieś przesunięcie czasowe. Tego nie dowiadujemy się oczywiście w filmie, ale zakładam, że są jeszcze następne sezony. Może czegoś takiego się dowiemy, że on jest jakby poza czasem to miejsce, dlatego nie są bo gdyby to było blisko cywilizacji, to by znaleźli te dziewczyny Gdyby było bardzo daleko, to uwierzenie w to, że elementy, które się pojawiają w owym domku na pustkowiu, one zostały przywiezione, przydźwigane na plecach ludzi, to ilu tych ludzi, jakieś karawany całe by musiały się poruszać, żeby ten domek w takiej formie, w jakiej on stoi w tej głuszy, w ogóle mógł powstać. I tak jak powiedziałem, ja w tę historię nie wierzę, chyba że jesteśmy w obszarze, w jakiejś takiej krainie bardzo tajemniczej, dziwnej, w której wszystko jest możliwe, a wszystkie dekoracje tak naprawdę mają sprawić, żeby te dziewczyny, powiedzmy ta reprezentacja męska, no tam się jeszcze bardziej zagubili w całej tej rzeczywistości. Bo jeśli natomiast mamy do czynienia z geografią taką, jaką, do jakiej jesteśmy przyzwyczajeni, że coś jest bardzo, bardzo, bardzo daleko od cywilizacji, w końcu to Stany Zjednoczone, więc takie miejsca się tam zdarzają, to jeśli ja mam w to uwierzyć, że to jeszcze za górami, trzeba by przez przełęcze przejść i tak dalej, to ja, mnie jest trudno uwierzyć, że ten domek znalazł się tam, gdzie się znalazł, w takiej formie, w jakiej my go widzimy w serialu.
Tak, bardzo trafna uwaga. W ogóle jak ktoś ogląda teraz, w ogóle była też taka faza na dokumenty o Alasce, o Kanadzie, na kanałach typu History i tak dalej. I tam widzieliście na przykład, że jak nawet myśliwy okresowo wyruszał na polowanie i sobie mieszkał w tej chatce, nie wiem, Rosjanie to chyba mówią zaimka na taką chatkę, to zazwyczaj były to po prostu bardzo mocne konstrukcje, proste konstrukcje, zamykane przed niedźwiedziami. A tam mamy chałupę jak w ogóle taką z miasta, no. Elegancka, w środku jeszcze jedzenie, otwarte wszystko, wiesz, nawet tam jakieś łóżka są, jakieś resztki jedzenia, które oczywiście jest popsute, ale jednak jest, nikt tam do środka nie wszedł, nikt tego nie spenetrował, ba, tam nawet samolot stoi, który się udaje odpalić. No z jakim skutkiem to sobie zobaczycie, ale powiem ci, że to, co powiedziałeś, jest też w jakimś stopniu moim minusem numer dwa, bo ja nie mogłem uwierzyć, oglądając pierwszy sezon, że w latach 90. w drugiej połowie nikt nie był w stanie zlokalizować samolotu zaginionego z nie wiem ile tych osób tam było. W ogóle to jest też taki paradoks, zanim przejdę już do tego mojego minusu, że wiesz, ja miałem takie wrażenie, że na początku to tych rozbitków jest więcej niż pod koniec. Nawet nim oni zaczęli, że tak powiem, się wymiksowywać z serialu, to miałem takie wrażenie, że ich jest bardzo dużo, a potem tak jakby ich mniej, 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 na końcu się okazuje, że my znamy niby wszystkich bohaterów z widzenia albo z imion, ale są jeszcze tacy, którzy w ogóle się nie odezwali na przykład. I to mnie jakoś tak myliło, ale przejdę do tego mojego minusa numer dwa. Otóż ja nie wierzę, że w latach 90. było możliwe to, żeby zaginął samolot w Kanadzie i ekipy poszukiwawcze się do niego w ogóle nie zbliżyły. To pierwsza sprawa. Druga sprawa, że wiesz, w obliczu zbliżającej się zimy też nie wierzę, żeby te rozbitkinie, bo tak powinno się chyba mówić, nie rozbitkowie, bo tam chłopy też były, to rozbitkowie, no nie dawali żadnych znaków ekipom poszukiwawczym. Oni byli na tyle sprytni, żeby sobie poradzić, bo trzeba to powiedzieć, tak? Umieli zdobywać pożywienie, polować i tak dalej, ale nie przyszło im na przykład do głowy, żeby, nie wiem, wystawić jakiś patrol, który by poszukiwał nadlatujących samolotów czy helikopterów, albo dawać znaki dymne, tak? I to było coś, co tak drążyło moją wyobraźnię, kiedy oglądałem Yellow Jackets, ale od razu sobie pomyślałem o tym, co ty powiedziałeś, że to pytanie zostało bez odpowiedzi, ale nieprzypadkowo. I może my się w sezonie drugim dowiemy właśnie, dlaczego tak było, że ich się nie udało odnaleźć. Dlatego, że ten serial jest za dobrze skonstruowany, żeby taki głupi błąd zwyczajnie nam zostawić bez... Znaczy, żeby do takiego głupiego błędu doszło i żeby takie pytanie zostawić bez odpowiedzi.
Stąd to moje podejrzenie, że rzeczywiście rzeczywiście rzeczywistość. O, udało mi się zabłądzić w te rejony, które tak lubię, czyli w Bełkot. Też jestem przekonany, że to się nie działo przypadkowo i że ta rzeczywistość, którą tam oglądamy, ona jest jakby zawieszona poza czasem, gdzieś trwa, albo poza rzeczywistością. To jedyne wytłumaczenie, tym bardziej, że mój drugi minus też się poniekąd odwołuje do tego. Otóż Ja miałem taki dysonans poznawczy, kiedy, tak jak powiedziałeś, ani ci rozbitkowie nie... Nie wiem, tam jest jakaś plaża, jest jakieś jezioro. Chociażby na tej plaży by sobie z szyszek ułożyły to help, czy tam z czegokolwiek, to tak jak macie państwo w Castaway poza światem, tam sobie udeptuje i pokazuje jakiś napis, help chociażby. Tak jak powiedziałeś, jakieś znaki dymne, ogniowe, czy jakiekolwiek inne. To jest pierwsze zagadnienie, ale jest jeszcze drugie. Taką wyprawę w kierunku cywilizacji oni podejmują, nie wiem, w połowie pierwszego sezonu, może jeszcze nawet w tej, dopiero w drugiej połowie, decydują się na pewną wyprawę. Znowu nie będę opowiadał, jak ona się kończy i że to tak powiedzmy, no może to nie do końca był dobry pomysł, ale oni tego wiedzieć nie mogli. Tymczasem oni sobie tak siedzą, czekają na pomoc, ci ludkowie, właściwie te ludkinie z dodatkiem męskim, siedzą, czekają, no w końcu dochodzą do wniosku, że może jednak by się wybrały. Tak mi też nie pasowało, no naprawdę. Pierwsza myśl, która, przecież one, powiedzmy sobie od razu otwarcie, one nie rozbiły się na innej planecie, nie są w jakimś tam, nie wiem, na Antarktydzie się nie rozbiły. Owszem, rozbiły się w pewnym, na pewnym bezludziu, ale no to wiecie państwo, to jest tak, jak ja czytam o ludziach zagubionych w polskich lasach. Ja wiem, że jak panika się w człowieka gdzieś tam wedrze, to rzeczywiście zagubić się można, a później można krążyć po tym lesie i krążyć i krążyć. Tu pomijam Bieszczady, bo trudny teren, ale w centralnej Polsce, nie wiem, w jakiejś Puszczy Noteckiej, w jakichś takich kompleksach ogromnych leśnych, wystarczy tylko trzymać się kierunku, pewnej drogi, pewnego kierunku. Jeśli nawet nie widzicie państwo tych kamieni w lasach, które pewne rzeczy wyznaczają, no to trzymanie się jednego kierunku sprawi, że wcześniej czy później, i to nie po 110 dniach, czy nawet po 5, ale znacznie szybciej dotrzecie państwo do jakichś oznak cywilizacji. W związku z tym mowa o zagubieniu się w Polsce, no to w ogóle jest fikcja. No, pod warunkiem, że nie wpadamy w panikę. To jakby to należy mieć na uwadze i że jakieś tam siły fizyczne nas nie opuszczą. To pierwsza sprawa. Druga, no owszem, Stany Zjednoczone to nie Polska czy Kanada, to są miejsca, które są znacznie groźniejsze, znacznie przede wszystkim rozleglejsze i trudne terenowo, wiadomo. Góra zawsze wydaje się, że jest niewysoka, dopóki nie zacznie się na nią wchodzić, bo wtedy jakoś tak gwałtownie staje się trudna i wysoka i w ogóle bardzo ciężko się na nią wchodzi. Więc ja to wszystko rozumiem. Niemniej jednak brak próby ruszenia w jakimś konkretnym kierunku po pomoc wydaje mi się dziwny. Od początku wydawał mi się dziwny i ja czekałem. I dlatego tak to zapamiętałem, bo czekałem. No, kiedy wreszcie któraś z tych panienek, i to nie jest pejoratywne, one po prostu są panienkami, młodymi dziewczynami po prostu, albo może któryś z tych facetów, no w ogóle któryś z tych rozbitków wpadnie na pomysł, że może by jednak uruchomić jakąś wyprawę, która sprowadzi pomoc. To długo przyszło na to czekać.
Tak, ale to jednak było i to mieliśmy takie mrugnięcie okiem, że oni są jakoś zamknięci przez jakąś siłę, bo przecież a to ich wilki zaatakowali, a to są. Nie będę już więcej mówił, co się stało z samolotem, bo to za...
Tak, to wszystko prawda, Piotrze, tym razem ja przerwę, ale przecież póki nie podjęły tej wyprawy, to one tego wiedzieć nie mogły, że spotkają ich tam różne nieprzyjemne albo też bardzo nieprzyjemne sprawy. One po prostu jakoś tak, no wybaczcie państwo, to dowcip jest jednak, czy żart, jakby się leniły, jakby nie miały ochoty do tej cywilizacji powrócić. Czekały, aż zostaną uratowane księżniczki takie trochę.
A tak, ale wiesz, druga sprawa, że tam w ogóle, nie wiem, czy dobrze pamiętam, ale wydaje mi się, że tam w ogóle nie było żadnych oznak ekip poszukiwawczych. To też było dziwne, też się rzucało w oczy, ale jak mówię, to musi być typowy zabieg, bo niemożliwe, żeby to tak zostało zostawione. Przypominam po raz trzeci, mówimy to z perspektywy pierwszego sezonu, o drugim nie wiemy nic. Ale to ja może teraz o tym trzecim minusie, Marku, trochę, który też jest trochę w ten deseń, że to jest jeszcze nierozwiązana sprawa, ale pod koniec pierwszego sezonu macie wrażenie, że wszystko zmierza w stronę kolejnego serialu o dziwnym kulcie. My już omawialiśmy seriale o kultach, między innymi Diobła w Ohio, trochę też pasowała tutaj Nocna Msza, pewnie będą też inne, bo za tydzień też będzie taki. I to jest minus numer 3. Nie oznacza to, że to jest kolejna pozycja o kultystach, nie o okultystach, ale kultystach, ale pod koniec pierwszego sezonu taki sygnał mocny otrzymujemy, chociaż oczywiście dowiemy się kolejnych szczegółów. Dlaczego to uznałem za minus? Dlatego, że tych seriali mówiących o, wiecie, sektach, nawet sektach bardzo zmierzających nam w stronę horroru, takich tematów okultystycznych, diabolicznych, wręcz szatańskich, jest dużo za dużo. Ten wątek jest eksploatowany nie tylko w serialach, ale też w filmach. Do, nie wiem, znowu brzydkie słowo będzie, Marku. Tym razem pożyg. Właśnie do pożygu. I tutaj Yellow Jackets nam pierwszy sezon kończył właśnie na czymś podobnym, że mamy taki wątek mistyczno-kultowy, wręcz sekciarski. Do czego to zmierza? No już tak nie byłbym sobą, gdybym nie zajrzał do opisów tego drugiego sezonu i tam już coś się wyjaśnia. Tylko, że wiesz, no, czy widz, który obejrzał wiele seriali z różnych platform i widział już tych sekciarzy w każdej możliwej odsłonie, nie będzie trochę rozczarowany?
Tego oczywiście nie wiem, natomiast no, powiem ci w ten sposób, że te elementy takie no, związane z okultyzmem czy z jakimiś przejawami działania mrocznej siły, one się w tak zwanym międzyczasie przecież pojawiają. Tu przypomnę scenę z jeleniem, z drugim jeleniem, w każdym razie z jeleniem, który się okazał niejadalny, tak to sobie zaszyfruję, czy też scenę z niedźwiedziem, która w ogóle jest, no, wydawać się może jakaś taka przedziwna, a jednak się dzieje. Tam się jeszcze trochę dziwnych rzeczy dzieje, one mają między innymi, jedna z tych scen dotyczy samolotu i tak dalej. My jesteśmy jakoś tak wciągani w tę tajemnicę, która otacza to miejsce, a właściwie w liczbie mnogiej w te tajemnice, które w tym miejscu gdzieś tam czyhają, coś czujemy, że coś się zaciska, jakaś pętla, coś się dzieje, nie bardzo jesteśmy w stanie, rzeczywiście wyobraźnia nam hasa w kierunku właśnie takim kultystycznym, czy też w jakichś takich, szukamy kalek, szukamy odniesień, to naturalne, do jakichś rzeczy, które oglądaliśmy wcześniej, i to trudno się dziwić, niemniej no, mam nadzieję, że gdzieś to później jakąś klamrę, jakąś spinkę znajdzie. Takie mam wrażenie, że my świadomie jesteśmy wprowadzani w jakieś takie okultystyczne klimaty, to ewidentnie.
Mhm. Czy to był twój trzeci minus?
Nie, to nie jest mój trzeci minus, to raczej, ja raczej lubię takie klimaty, natomiast mój trzeci minus, on jest chyba bardzo osobniczy, to znaczy dotyczy mnie, bo wspomniałeś o tym, że bohaterki, ich odpowiedniki z lat 90. i te współczesne, one fizycznie sobie jakoś tam odpowiadają, no. Dlatego powiedziałem, że to osobnicze, bo ja odniosłem wrażenie, że nie wszystkie. I ja miałem pewien kłopot, no, między innymi przy tej, jak ty to nazwałeś, menelicy. Ja zanim się zorientowałem, kto to musiało upłynąć trochę czasu. Ja nie do końca...
No bo ona kolor włosów zmieniła.
No tak, tak, a ja jestem prymitywnym człowiekiem, bardzo się sugeruję pewnymi rzeczami i to natychmiast sprowadziło jakiś taki problem. Jeszcze z jedną bohaterką miałem problem z rozszyfrowaniem. Więc tak, ja się zgadzam z tym, że większości to nie dotyczy, większości bohaterek. Raczej orientujemy się, kto zacz. Natomiast mnie się zdarzały problemy z przeskokami czasowymi, nie dotyczące samych tych przeskoków, a właśnie postaci, które się tam pojawiają. Tu miałem problem i dla mnie to był minus, bo się wkurzałem, kto to jest. Czasami musiałem cofać ten film, żeby tak sobie to utwierdzić, że aha, to ta, okej. Okay. Ale może to jest mój feler, że jakieś takie mam tam problemy z rozróżnianiem bohaterek. No, nie wiem, to już państwo sami rozstrzygniecie oglądając, czy też macie podobne kłopoty.
Tak, jeszcze dodajmy jako ten czwarty plus, że chyba jedna z głównych bohaterek ma w ogóle polskie nazwisko, to znaczy mąż ma polskie nazwisko, chyba Sadecki? Miły wątek. No i tak, reasumując, co możemy o tym serialu Yellow Jackets powiedzieć? Po pierwsze to, że on chyba nie jest za bardzo popularny w Polsce. Bo jednak znajduje się na takiej platformie, która chyba zbyt wielu fanów nie ma i subskrybentów. To po pierwsze, po drugie, jakoś tak nie ma takiego hype'u jak na inne seriale. Nie ma takiego zainteresowania, ale warto, bo to muszę powiedzieć, że to jest jeden z niewielu, który naprawdę wciągnął. To nie jest arcydzieło, musimy powiedzieć. Nie ma też takiej warstwy marku symbolicznej, która była w Nocnej Mszy. Tam nie ma takiego nawisu jakiegoś ciężkiego, że musimy sobie coś tam interpretować przez bardzo, bardzo głęboką symbolikę, a jednak to wszystko jest fajne. Wszystko jest fajne, z drugiej strony bardzo proste i oglądalne. Ja z niecierpliwością czekam na ten drugi sezon. Mam nadzieję, że mnie nie rozczaruje, chociaż tutaj różne głosy były, że właśnie ten sezon drugi może wiele rzeczy nam skierować na nieodpowiednie tory, to znaczy takie, które nam już tak zagmatwają scenariusz, że no tak jak w Loście chyba, tak, że nie będzie się tego...
No, to dokładnie chciałem powiedzieć, że boję się, żeby ten film nie podzielił losów Losta. Otóż z Lostem czytałem kilka wypowiedzi osób zbliżonych do tego serialu. Było podobno tak, że on się miał kończyć kilka razy. Ja już kiedyś tę historię wspominałem, że on się miał kończyć kilka razy, ale stał się ofiarą swojego własnego sukcesu. Ponieważ dobrze się rozchodził, publiczność kochała ten serial, to dopisywano nowe sezony, zarzucając zakończenia. Kiedy to miał być serial Góra dwusezonowy, tam zakończenie było podobno w miarę proste, odwołujące się do tajemnic, które się przecież w Los się pojawiały, takie niesamowitości. Tu widzę dużą zbieżność właśnie, bo też taka atmosfera tajemnicy, zagadek mniej lub bardziej właśnie związanych z jakąś może z rzeczywistością naszą, a może już nie naszą. W Loście też to było, tylko kolejne sezony sprawiały, że uciekał to, trochę jak horyzont, oddalało się zakończenie i oddalało się sensowne zakończenie. Boję się, żeby ten serial nie stał się ofiarą podobnych zabiegów, czyli im będziemy dalej w kolejnym sezonie, tym będzie coraz bardziej abstrakcyjnie, głupio, czy też w ogóle po prostu będzie pojechane kompletnie. Tego się boję, po prostu. A ten serial ma też na przykład dla mnie taką zaletę, że zwróćcie państwo uwagę, on jest świetnie zilustrowany muzycznie. Ta muzyka odwołuje się do dawnych czasów, czyli do tych lat 90., przynajmniej w tych momentach, kiedy może się odwoływać do nich. I przyznam, że to też jest, no może już jak mówimy o plusach, to czwarty plus tego filmu, że tam znajdziecie państwo muzykę z tamtych lat. Może nie ten topową, ale jednak ona się tam pojawia. To też dobrze buduje klimat. No i ja jestem pełen zatroskania, co już wyraziłem, o losy tego filmu. Ja bym się tym początkiem drugiego sezonu, bo te głosy mówiące o tym, że jest gorzej, że w ogóle do kitu, lipa, one się pojawiły zaraz na początku drugiego sezonu, a tam na ogół jest tak w tego rodzaju filmach, że trzeba czymś widza zszokować. Trzeba mu dać coś, czego się nie spodziewa, czego nie chce, albo właśnie jakby nie jest mu to miłe. I być może z tego wynikały te gorsze oceny, ale tu to jest absolutna moja taka moja spekulacja, bo tak, no ja w przeciwieństwie do Piotra nie czytałem o drugim sezonie, ani kawałka tego drugiego sezonu nie widziałem. Jedyne co czytałem to komentarze, że o, jest gorsze, o, na pewno do kitu, na pewno lipa, ale to powtarzam, pod pierwszym i drugim odcinkiem, później może jednak jest lepiej.
No tak, i to chyba wszystko, co mamy wam do powiedzenia o Yellow Jackets. Jeżeli pytacie, czy warto, to tak, warto. Czekamy na wasze komentarze. Jeżeli ktoś widział, to tym bardziej. No, Marku, co za tydzień? Bo za tydzień, no ja się trochę wysypałem tutaj, co za tydzień kolejny serial kultystyczny, czyli Feria, Najciemniejsze Światło. I tutaj będzie gorzej. Od razu mówię, że będzie gorzej.
Ja tam, proszę państwa, nie wiem, czy będzie gorzej, bo ta przygoda dopiero przede mną, więc ja będę miał świeży ogląd. Piotr już zdążył ten serial przetrawić, przemyśleć i analiza tam jest zapewne głęboka. U mnie, jak to zwykle bywa, to będzie może powierzchowne, ale za to pełne świeżych emocji po obejrzeniu, więc to chociażby z tego względu ta analiza przyszłotygodniowa może się okazać ciekawa, bo takie zderzenia, one tworzą jakąś nową jakość. To przemyślenie oraz emocje, może się okazać, że odkryjemy w tym serialu coś, czego się w tej chwili wspólnie sami nie spodziewamy. Taką sobie teorię postawię.
Tak, ciekawe jest to, że powiem ci, nasze plusy i minusy, chociaż nieuzgadniane, nigdy się do tej pory nie powieliły chyba. Dobra, a to do usłyszenia w kolejnym serialowym Filmotekarium za tydzień. Mam jeszcze taką prośbę do wszystkich słuchających, jeżeli macie jakieś propozycje, szczególnie te mniej znane, to no i dobrze, żeby to były nowe seriale, to dajcie znać w komentarzach, to postaramy się przyjrzeć waszym propozycjom, bo to jeszcze kilka tygodni z tymi serialami pozostaniemy. Do usłyszenia.